Witam serdecznie. Dzisiaj jest 17 sierpnia, nagrywamy 27 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Poremski.
Dzisiaj w ograniczonym składzie. Paweł z Piotrem stwierdzili, że nie ma żadnych tematów rynkowych, więc postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek podcastu, w którym będziemy poruszali sprawy edukacyjne. I tematem dzisiejszego podcastu jest, Łukasz, co tak nie dwóch słów, jak musimy
analiza mówić. Makroekonomiczna, czyli ogólny obraz stanu gospodarki, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego się znajdujemy.
No ale może nie będziemy omawiali, prawda, kolejny, tylko jakby, nie wiem, stanu gospodarki Polski, tylko bardziej powiemy o tym, jeżeli inwestor posługuje się analizą fundamentalną i powinien ją rozpocząć od analizy makroekonomicznej, to na co powinien w szczególności zwrócić uwagę. To jest generalnie dzisiaj tematem, tak? Że to ewentualnie gdzie szukać jakichś wartości, typu czy PKB wzrosło, jaką mamy inflację i jakich, no mniej więcej tych wskaźników podawanych przez instytucje takie jak GUS, NBP, na co powinien w sposób szczególny zwrócić uwagę, no i też jakaś interpretacja tych wskaźników, tak? Czy jak coś tam wzrosło, to dobrze, czy źle? No na przykład, to tak no to generalnie, w dużym skrócie.
Generalnie to wszystko, co ułatwia, uwalnia przedsiębiorczość, bądź wpływa na wzrost dobrobytu ludności, będzie odbierane, powinno być odbierane pozytywnie przez inwestorów giełdowych. No to będzie wpływało na wzrost naszego kraju, na PKB naszego kraju.
Tak, tak? Ogólnie dobrobyt i szczęśliwość. Dobra, tylko jeszcze zanim przejdziemy tutaj przy omawianiu tych poszczególnych wskaźników i mniej więcej gdzie tego szukać, prawda, to jeszcze powiedzmy sobie o tym, czym zajmuje się teraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że w ostatnim tygodniu rozstrzygnie się, gdzie i kiedy odbędzie się konferencja Profesjonalny Inwestor. No i tak też się stało. Konferencja Profesjonalny Inwestor odbędzie się w dniach 27-29 listopada i tak jak każe tradycja nad morzem, konkretnie rzecz biorąc we Władysławowie. Zrobiliśmy taką stronę, nie wiem czy Państwo widzieli, być może, bo już ona chodzi od zeszłego tygodnia, z www.profesjonalnyinwestor.org.pl. Adres jest analogiczny przy konferencji Wall Street. I tam są kilka podstawowych wiadomości, data, miejsce i za chwileczkę, dosłownie za chwileczkę zaczniemy tam odsłaniać zręby programu, a także przez tą stronę, na tej stronie będą informacje o warunkach zapisu na te konferencje. To pod koniec sierpnia już będziemy mieli takie wstępne informacje dla Państwa. Przypomnę adres, to jest www.profesjonalnyinwestor.org.pl. Ale jeszcze wcześniej odbywa się 2 października na giełdzie papierów, no, w centrum giełdowym, to jest w tym samym budynku, gdzie jest giełda papierów wartościowych, odbywają się warsztaty psychologia inwestora giełdowego, no i to jest dużo mniejsza impreza na maksymalnie 30 miejsc, tak, też szczegóły na naszej stronie, czyli temat główny psychologia inwestowania. I jeszcze chcielibyśmy Państwa prosić na naszej stronie jest taka ankieta, badanie relacji inwestorskich, robimy to wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. To badanie ma na celu pewne sprawdzenie, pewnego postrzegania, jak inwestorzy indywidualni postrzegają jakość relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych. Także bardzo prosimy Państwa o pomoc w wypełnianiu tej ankiety. Dla osób, które wezmą udział, tam są przewidziane są nagrody rzeczowe. Jeszcze tak, właśnie skoro już mowa o nagrodach, to chciałbym przypomnieć, że sponsorem zeszłego odcinka podcastu była spółka Zelmer, która ufundowała dla nas odkurzacz. I prosiliśmy Państwa o komentarze dotyczące poprzedniego odcinka związanego z analizą porównawczą na naszym forum, pod tym akapitem, którym żeśmy opublikowali zeszły odcinek podcastu. No, mamy kilka odpowiedzi i na koniec porozmawiamy chwilę o tym i tutaj dokonamy losowania, rzucimy naszą kostką wielościenną i powiemy kto wygrał. No dobra, to mniej więcej z takich spraw organizacyjnych to mniej więcej tyle. To wróćmy do naszego głównego tematu, czyli wskaźniki makroekonomiczne, tak? Czyli jako ta podstawa związana z analizą fundamentalną. Tak? Czyli ktoś zabiera się za analizę fundamentalną, nawet konkretnej spółki, to zanim przejdzie do tej konkretnej spółki, to powinien popatrzeć na branżę, a jeszcze wcześniej no ogólnie na stan całej gospodarki, choćby po to, że to co Łukasz powiedziałeś, tak? Żeby móc ocenić w miarę z jakimś tam większym prawdopodobieństwem, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Jeszcze tutaj jest warte dodania to, iż powszechnie uważane jest, iż giełda o 5 do 7 miesięcy wyprzedza realną gospodarkę, czyli teraz jak obserwowaliśmy od lutego, przełomu lutego-marca wzrosty na giełdzie
blisko. Taką mini hossę,
tak? Mini hossę.
Dobra, mini hossę w porównaniu ze skalą spadków, która była, prawda?
Może mini hossę bardziej dlatego, ponieważ to był bardzo krótki okres, a przecież indeksy wzrosły o blisko 60%, niektóre nawet więcej.
Tak, bo zobacz, jakbyśmy te wzrosty porównali z hostą z 2000 roku, to była hosta już pełną gębą.
Tak,
to nic, ale
tylko tam trwała kilka lat.
Tak, a tutaj od lutego, ale mając na uwadze, z jakiego poziomu spadliśmy, tak, przez cały 2008 rok, nawet od połowy 2007, no to była mini hossa. No właśnie, czy to można było przewidzieć, obserwując wskaźniki makroekonomiczne, ewentualnie czy giełda coś, nie wiem, wyprzedza coś? Powiedz, jak to wygląda.
Znaczy, tu właśnie można zauważyć to wyprzedzanie giełdy na tym przykładzie, ponieważ już giełdy szybciej dyskontowały te spadki produktów krajowych państw. Tak, jak wspominałeś, takich spadków nie doświadczaliśmy już od dawien dawna. Natomiast w realnej gospodarce dopiero zaczęło to się objawiać.
No koniec 2008.
Początek 2009. Kiedy powiedzmy bardziej ta panika na to wpłynęła, tak? Ponieważ te kredyty subprime, od których to się tak jakby wszystko zaczęło, realnie to nie wpływało, tak, ponieważ to głównie polegało na utracie zaufania, ryzyko kredytowe, tak?
Wpływały, jak wiesz, to w Polsce jakby ten kryzys.
To polegało na wycenie, tak? To nie było tak, że z dnia na dzień przestało spłacać kredyty miliony ludzi, czy tam tysiące ludzi, tak? To polegało bardziej na tym, iż wycena tych aktywów w bilansach banków po prostu poprzez zmniejszenie jej płynności na rynkach zaczęło po prostu bardzo obciążać to bilansy. Banki zaczęły tworzyć ogromne rezerwy, kilkumiliardowe, największe banki na świecie. To powiększało panikę, powiększało tą bańkę i dopiero później ludzie panikując, przestając, powiedzmy, mniej kupowali.
No dobra, ale
i tak dalej, to się potoczyło do tego,
że
miały kłopoty.
To, że Stany Zjednoczone udzielały tych kredytów hipotecznych ludziom, których nie powinni ich udzielać, no to wiemy, że to jest przyczyną kryzysu, tak? Ale no to jakby wiemy też, od znajomych, którzy jeżdżą do Stanów, także tam otrzymanie kredytu, no teraz oczywiście już nie, ale poprzednio przed tym kryzysem, nie wiem, kredytu mieszkaniowego, to było tak, prawda? A w Polsce wszyscy wiemy, jakimi problemami wzięło się i wiąże się, nie wiem, wzięcie kredytu mieszkaniowego, co tutaj paradoksalnie uchroniło nas. Jesteśmy, to wszyscy mówią, tak, tym takim zielonym przylądkiem na czerwonej mapie Europy.
Nasze banki nie są na tyle duże, by mogli kupować takie aktywa i...
Dobra, ale teraz tak, dobra, wróćmy do wskaźniki. Czyli na co ten inwestor, jak ocenia ten stan gospodarki, patrzy tak mniej więcej, na jakie bardzo podstawowe wskaźniki powinien patrzeć?
Możemy po kolei wymieniać i opisywać te wskaźniki. Może zacznijmy od PKB, czyli produktu krajowego brutto.
To najbardziej podstawowy wskaźnik.
Podstawowy wskaźnik, tak, obrazuje końcowy rezultat działalności podmiotów gospodarczych w danym kraju. No to jest... bez względu na to, z którego kraju te podmioty pochodzą, czyli z jakiego kraju pochodzi kapitał.
Jasne, czyli w ogóle PKB, czyli ten wzrost PKB, tudzież spadek, czyli to jest ten wskaźnik, który teraz rząd Donalda Tuska patrzy się i modli się, żeby chociaż plus zero coś, ale żeby plus był.
Tak, ale tak? Dzisiaj właśnie czytałem na Stuku w komentarzach komentarzach rynkowych, iż Ministerstwo Gospodarki prognozuje wzrost plus 0,5 w drugim kwartale i spodziewa się wzrostu plus 1 w 2009 roku.
Czyli to oznacza, a będziemy mieli jeszcze jeden kwartał, który będzie na minusie?
No na to wygląda, że nie jest to w planach, ponieważ pierwszy kwartał był plus 0,8, drugi prognozuje ministerstwo plus 0,5.
A czy przepraszam, rok do roku, czy po prostu w jednym
kwartale?
To jest
rok do roku, tak. Jeśli są podawane, te dane są przeważnie podawane rok do roku, czyli jeśli mówimy tutaj, iż w drugim kwartale rok do roku PKB, produkt krajowy brutto, zwiększył się o 0,5%, to znaczy, że w stosunku do drugiego kwartału 2008 roku. Innymi słowy, jakby takie tempo się utrzymało, to w całym roku PKB powinien wzrosnąć.
No wiem, bo to, wiesz co, to może być mylące, tak? Bo tak jak żeśmy tam czekali niecierpliwie, tak jak cała Europa już miała ten spadek PKB w pierwszym kwartale, a my te wzrosliśmy te plus 0,7%.
0,8,
tak, 0,8% i to było rok do roku, czy w samym pierwszym kwartale?
To było rok do roku,
tak? A nie wiesz, ile było w samym pierwszym kwartale?
Nominalnie?
Tak. Znaczy, nie wiem, czy nominalnie, w sensie o ile tam, nie wiem, milionów, czy dolarów, czy złotych wzrosliśmy, tylko chodzi mi o ten wzrost, wiesz, o co chodzi, ile gospodarka wzrosła w samym pierwszym kwartale?
A kwartał do kwartału?
Nie, no tak, kwartał, tak, kwartał do kwartału. Okej, dobra. Czyli to jest tak, PKB i z tego co ja pamiętam jeszcze chyba z którejś konferencji Wall Street Wojtek Białek bardzo ładnie to pokazywał, on jest fanem takich bardzo długoterminowych przeporównań, to w Polsce może w odróżnieniu do innych krajów, to Polska, jeżeli chodzi o wykres, tak, nie wiem, WIG-u 20 albo WIG-u, to jesteśmy super skorelowani z PKB. Idealnie to idzie jak po sznurku, oczywiście giełda minimalnie szybciej. Także jeżeli tylko...
O kilka miesięcy,
tak, to jest kilka miesięcy. Tak. To jest taki wykres, tak, znajdź kilka szczegółów, w którym różnią się te wykresy, ale naprawdę...
I tak samo z produkcją przemysłową, jest bardzo, tak, bardzo skorelowane.
Dobra, czyli patrzymy na PKB, tak, to jest bardzo ważne też dla tego kraju, żeby czy jak to się dzieje, czy się kurczymy, czy wzrośniemy, a nie wiesz może takich ciekawostek, jaki kraj jest liderem spadków w Europie?
Liderem spadków to będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Środkowo-wschodnie to brzmi jak Polska, ale to nie.
Środkowo-wschodnie, powiedzmy bardziej wschodnie.
Bardziej wschodnie.
Bardziej wschodnie. No jeśli chodzi o nominały, to oczywiście państwa takie jak Niemcy i Francja tutaj doświadczają większych spadków nominalnych.
Tak, ale tam jak coś spadnie 1,5%.
Z 3 miliardów, jak spadnie coś 3%, to jest więcej jak PKB Łotwy, które spada o powiedzmy teraz 19 jak się nie mylę, 19 albo 17%.
Rok do roku.
Rok do roku.
A wiem, że o Ukrainie
także
też
gospodarka
jakieś...
o jedną piątą w 2009 się skurczy. To jest niewiarygodne.
Tutaj cofnięcie się o kilkanaście lat, mam wrażenie. Ale to jeszcze chyba Ukraina z tego, co kojarzę, tak bardzo mniej więcej, ma też jakiś szokujący spadek PKB.
Łotwa i Litwa to jest te pewien. Ukrainy to...
Tak, oni chyba są na granicy bankructwa, te kraje już. Bo,
tak, no to wypłacalności, tak? Ponieważ tak, bo... proszą Międzynarodowy Fundusz Walutowy, aby im udzielał jakichś linii kredytowych na po prostu rozruszanie gospodarki, rozruszanie akcji kredytowej, która rozgrzeje te gospodarki, że tak
się zrobi. W ogóle coś zrobi, no bo tam są już naprawdę problemy. Także, no, a Ukrainy też...
Ale już wygłaszają państwa, nie wiesz, już niewypłacalności. Tak? Z tego co dobrze pamiętam, Islandia już ogłosiła niewypłacalność.
A Islandia była tym spektakularnym, że tak powiem, przykładem tego, jak te małe gospodarki, w szczególności gdzie ten jakby, to co mówisz, to PKB jest nominalnie małe, tak? Bardzo małe. No potem, nie wiem, że mało ludzi i oni, no...
Polska, która jest tutaj jakby...
Uratowało nas też to, że jesteśmy bardzo duzi. To
tak,
też jest
liderem. Liderem. No 1,3 biliona złotych PKB Polski w 2008 roku, czyli powiedzmy przeliczając 0,4 biliona dolarów.
No właśnie,
biliona dolarów, a porównując PKB Stanów Zjednoczonych 14 bilionów dolarów. Także, że to jest po prostu... Niewiarygodnie, nie
wiem. To też ciekawostek, to może to PKB Stanów Zjednoczonych jest większe niż całe Unii Europejskiej razem wzięte.
Tak, tak, całe Unii Europejskiej razem wzięte. I jeszcze, co można było powiedzieć, głównym składnikiem nie jest eksport broni czy jakichś innych, z czego Stany słyną, tak? To jest jakby potęga militarna i tak dalej.
Ale gospodarka Stanów jest już
eksport usługowa, tak?
Usługowa.
Eksport praw autorskich.
Eksport praw autorskich? To jest głównym, tak?
To jest głównym...
Ale czyli na przykład, czekaj, bo...
Eksport, no jak?
Sprzedaż oprogramowania.
Filmy, tak? Programy.
Nie, to że Microsoft Office, tak? Ludzie kupują w całym świecie, to jest to.
To jest to.
Niesamowite, nawet nie wiedziałem.
No produkty Apple, tak? Licencje i tak dalej. Licencje, no przede wszystkim licencje. Na
muzykę, filmy.
Na farmaceutyki, no masa jest tego.
Dobra, czyli tak, to czyli PKB, patrzymy.
PKB i jeszcze tak,
gdzie tego szukać?
Większe niż oczekiwane. To tutaj będzie też duży wpływ, tak jak obserwujemy tutaj, kto śledzi komentarze, komentarze tu jest kalendarium tego makroekonomicznego, są wyświetlane, jakie są prognozy, jakie jest rzeczywiste, jaki będzie wzrost, tak? Czyli w tej chwili powiedzmy na podstawie prognozy Ministerstwa Gospodarki prognozujemy 0,5.
No,
i już to rynek dyskontuje.
Ale wiesz co, mnie by bardziej interesowało, to wiem, prognoza prognozą ministerstwa, co na ten temat sądzą jakieś niezależne instytucje, bądź też niezależni eksperci, bo to wiadomo jak to jest, tak? Że to minister zawsze... On nie może, jakby podejrzewam, że jakby przyszedł na posiedzenie z rządu i powiedział, panie premierze, będziemy mieli minus 0,3, to by raczej nie dostał zgody na publikację tak optymistycznej, w cudzysłowie, prognozy, prawda? Ja bym chciał usłyszeć coś, co sądzą, no nie wiem, ogólnie rzecz pojęta, rzesza analityków, tak?
Co ale to są sądzą? Po prostu, co inny analityk, to jest...
Nie, no wiadomo, ja też jestem mogę... Tak,
któryś w końcu trafi i może być
tak,
akurat
to jest właśnie pytanie, na czym polega metoda ekspercka w ceny, tak? Że analityk zamyka jedno oko i mówi, że plus 0,4.
Ale z tego, co widziałem statystyki, to najgorsze do tej pory prognozy publikuje Ministerstwo Finansów.
Najgorsze? Widziałem prognozę jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zagranicznej instytucji dla Polski.
Ale to nie mówi o jakichś niezależnych takich
ale nie, no, jakieś chyba, nie wiem, jakieś, nie wiem, jakiegoś znanego banku, jakieś, nie wiem, czy Merrill Lynch, czy coś, na minus 2,5. Minus 2,5 widziałem, chyba najgorsze prognozy.
No Komisja Europejska nas w poprzednim miesiącu jakby przepraszała w cudzysłowie, że prognozowali nam 1,7% spadek, tak?
No to jest słusznie.
Że troszeczkę się przeliczyli, że jednak chyba wzrośnie.
Dobra, a nie, ale to już to, co teraz mówisz, trzeba patrzeć, jakie były prognozy, a jak to później się ogłosiło.
Rynek już dyskontuje tak, to 0,5.
To z punktu widzenia już reakcji, jakieś gry poddane, prawda?
Tak. Jeśli na przykład jest 0,5 ta prognoza i powiedzmy, że rynek już to teraz dyskontuje, ponieważ oczywiście wzrost mały, ale wzrost, tak? W porównaniu do innych krajów super. Natomiast jeśli będzie już 0,4,
no zero, to jest niewielkie odchylenie.
To dobrze, super, tak? Dalej jest wzrost, natomiast już powinniśmy zaobserwować przynajmniej spadek mały.
No tak, gdyby się na przykład okazało, że nie wiem, że ta prognoza 0,5, załóżmy, że to będzie taka, nie wiem, powszechnie przyjęta prognoza i nagle się okazuje w dniu publikacji już faktycznych danych, nie wiem, minus 0,7. No to katastrofa.
To katastrofa, tak. No, ale ty tak mówisz, mała zmiana, ale dzisiaj na przykład była publikacja PKB Japonii i prognoza była plus 1, a było plus 0,9.
No i co?
No i Nikkei był minus 3.
No strasznie wrażliwi ci Japończycy. A nie, no bo to, co to mówimy o takiej reakcji, że się, nie wiem, publikacja faktycznych danych nie zgadza z prognozą, to jest jakby już informacja dla inwestorów krótkoterminowych, którzy spekulują pod dane. Tak. To akurat o tym bardzo dużo pisali, piszemy u nas w akcjonariuszu i tu my współpracujemy z X-Trade Brokers i oni akurat podają całe strategie inwestowania. Jak można inwestować pod publikację danych, akurat tam na rynkach walutowych, ale w szczególności tam pod dane z trochę ważniejszego rynku niż my, czy z rynku amerykańskiego.
Gdzie tam jest tych danych?
Tak, to jest
dużo więcej. Dużo
one często są ważniejsze od danych Polski. Wiesz, jak patrzymy, czy Stany... Tak, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Stany Zjednoczone będą przez kilka lat miały ujemne PKB, to cudów nie ma. To cały świat będzie spadał. Także, dobra, oprócz PKB...
Uzależnieni jesteśmy wszyscy.
Tak, no niestety. Znaczy niestety.
Powiązani
nie,
handlowo.
Niestety albo niestety jesteśmy uzależnieni od Stanów Zjednoczonych. Dobra, jedź, patrzmy, jakie mamy inne ważne wskaźniki.
Po PKB mamy spadek... Pozytywnym sygnałem kolejnym może być spadek stopy inflacji.
Czyli im mniejsza inflacja, tym lepiej?
Mniejsza inflacja, tym lepiej. To oczywiście zależy.
O właśnie,
zależy
to różnie
od, powiedzmy, bywa. Fazy tego cyklu koniunkturalnego, tak? Ale powiedzmy w fazie takiej wzrostowej, takiej jakiej lekko, ale teraz się znajdujemy. W fazie wzrostowej jest lepsze ich, że zmniejsza inflację.
Ale to rozumiem, że wejdę ci słowo, to założyłeś tutaj, tak, że mamy już ten dołek cyklu koniunkturalnego minimalnie za sobą.
No, nie wyglądałoby tak po jeszcze spadku tym PKB. Mhm. Mieliśmy w czwartym kwartale plus 2,8, później 0,8, teraz prognozowane 0,5.
No właśnie,
czyli jeszcze idziemy w dół.
Ale hamujemy.
No, ale coraz mniejsze te spadki.
No dobra, a w tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, spadek PKB to jest dobrze czy źle według ciebie?
Spadek PKB
nie jest dobrze. Nie, PKB to nigdy nie jest dobrze, przepraszam, ale no wiadomo. Spadek inflacji.
Spadek inflacji jest dobry.
Dobry?
W tej chwili.
Teraz? Uh-huh. A to nie jest tak, że jak już ceny spadną, no wiesz o co chodzi, że póki, nie wiem, sprzedawcy
utrata
trzymają...
Utrata siły pieniądza nigdy nie powinna być dobra, tak? W społeczeństwach powinniśmy... Teoretycznie, tak jak mówiłem, dobrobyt ludzi powinien się zwiększać, tak? A jeśli inflacja rośnie, to twój dobrobyt się nie zwiększa, za przeproszeniem, bo nie możesz sobie już, powiedzmy, pozwolić na to i na tamto, tak? Ponieważ to wszystko staje się droższe. Miałeś tyle samo pieniędzy, co miałeś, a wszystko, powiedzmy, w sklepie jest droższe.
Ale
tak?
Wiem, o co chodzi, ale w skrajnych przypadkach recesji...
W skrajnych przypadkach recesji to już mówimy o deflacji, która jest bardzo niedobra. Są dobre deflacje, tak? Jak przykład tutaj Wojciecha Białka z konferencji Wall Street, dobra deflacja to jest na przykład deflacja cen komputerów, tak? Dobrze, że jak ceny komputerów maleją i ogólnie nowych technologii, tak? Bardzo dobrze, że te ceny maleją, technologia idzie do przodu i ceny cały czas maleją. I to na przykładzie praktycznie każdych tych nowych technologii, telefonów, komputerów i tak dalej.
No wiesz, ale chodzi mi o to, że ogólnie ceny spadają, to wiesz o co chodzi, już może być takie odczucie, to jest tak chyba na dnie recesji,
ale to znaczy,
że sprzedawcy już nie mogą sprzedawać, nikt nie kupuje, bo nie ma pieniędzy.
To wtedy jest deflacja.
Tak, no to
oni obniżają ceny, ale ty mylisz dwie rzeczy, ty mylisz deflację z mniejszą inflacją.
No wiem, że troszkę mylę, ale wiesz, co
mi chodzi.
Mniejsza
inflacja, to znaczy, że dalej ceny rosną, tylko mniej rosną.
No tak, ja rozumiem.
Lepiej niech nam szybciej wynagrodzenia rosną.
Tak, ujemna inflacja to jest deflacja, tak? No wiem, o co ci chodzi, ale wiesz, o co mi chodzi.
No rozumiem.
Jeżeli przeszlibyśmy deflację, to deflacja, tak jak mówisz, komputerów to wszystko fajnie, ale ogólnie to znaczy, że już, nie wiem, producenci nie są w stanie nic sprzedawać, bo ludzie nie mają pieniędzy.
To znaczy, że będą malały ich przychody, to znaczy, że będzie malał PKB, tak?
Tak jest, dokładnie.
Ich produkcja będzie malała.
To czasami Drobna inflacja podczas na dnie recesji to nie jest tak
tego
źle.
Tego się właśnie baliśmy w tym kryzysie, iż będzie widma deflacji. Hmm. Taki, jaki był przy wielkim kryzysie, kiedy to...
W 29,
tak. W latach ogólnie 30, bo to tam kilka lat to trwało. Tam była deflacja, firmy cały czas obniżały te ceny, były bardzo wysokie, bezrobocie.
Ale
i tak
przypomnijmy,
dalej.
Bo to nie wszyscy mogą pamiętać te czasy, że podejrzewam, że nikt nie pamięta, naszych słuchaczy, że wówczas PKB Stanów Zjednoczonych skurczyło się o 30%. W tamtych czasach. Oczywiście z innym
bezrobocie w Niemczech było ponad 50%.
Tak, tak, ale to są czasy tam międzywojenne. Także. Ale dobra, ale to jeszcze wracając do tych samych, podejrzewam, że z innego nominału, tak? Że oni teraz mają ile? Ty powiedziałeś PKB? 14 bilionów dolarów.
Bilionów,
to wtedy ile mogli mieć? No nie wiem.
Nie,
i tyle co Polska teraz? Nie, no więcej musi.
Ciężko powiedzieć, ponieważ to jest. Nie powiem ci tego, bo to jeszcze tam kursy walutowe, to ciężko by było mi teraz powiedzieć.
Z ciekawości nie wiem, czy wiesz, na ile było szacowane PKB całego świata w pierwszym wieku naszej ery. To oczywiście są takie szacunki. Czytałem to w jednej książce Historia Gospodarcza Świata, której recenzję mieliśmy u nas w akcjonariuszu ostatnio.
Gospodarka światowa, tak?
Tak, cała gospodarka świata ile miała. Nie pamiętam chyba dokładnie, chyba 100 milionów dolarów. Pierwszy wieku naszej ery.
To teraz 65, jak się nie mylę.
Bilionów.
Tak? 61 bilionów dolarów, a Stany 14.
Tak, tak.
No to... Stany ponad 20%
świata. A wtedy cała gospodarka świata była szacowana według dzisiejszej siły, według dzisiejszej siły nabywczej. Według dzisiejszej siły nabywczej, tak?
Zobacz, bo każdy widział ten wykres dolara. Tak.
Według dzisiejszej siły nabywczej dolara.
Jak spada jego wartość nabywcza.
To 100, no dobra, czyli jedźmy, znaczy PKB jest ważne, inflacja jest ważna. I z tym zastrzeżeniem trzeba patrzeć, czy nie zamienia się na dnie recesji w deflację,
tak.
Bo to może być negatywny sygnał.
Tak jak jest,
sygnał.
Jest w tej chwili w krajach Eurolandu, tak? W strefy euro.
Tak, oni mają deflację?
Tak, tam no powiedzmy to są wartości minus 0,1. Aha. No, takie wartości.
Ale to jest właśnie to, o czym ja mówie, tak? Że tam producenci nie mogą muszą
obniżać, ponieważ...
No, jasne.
Tak, no i tak, dobra. Jak jeszcze dodając, ta inflacja jest mierzona wskaźnikami CPI. Mhm. To jest wskaźnik cen konsumpcyjnych, zmierzony na podstawie koszyka 2000 dóbr.
W Polsce tak jest mierzony.
Tak, w Polsce tak jest mierzony na podstawie CPI, publikowany przez GUS. PKB również publikowany przez GUS, nie wspomnieliśmy poprzednio. No i jeszcze tak dodając tutaj do inflacji, to możemy również popatrzeć na wskaźnik PPI, PPI. To jest wskaźnik cen produkcji przemysłowej.
Aha, czyli tak... Że CPI to jest wskaźnik dóbr konsumpcyjnych, co kupują już ostateczni odbiorcy, tak. A PPI to będzie, nie wiem, jakieś przez przedsiębiorstwa. Nie wiem, strzelam w ciemno, ruda żelaza, tak? No. Że wchodzi cena rudy, że może gdzieś tam chodzić. Dobra.
Służące do produkcji.
Dobra, jakie mamy jeszcze inne ciekawe wskaźniki, na które ten inwestor powinien patrzyć?
Tak. No dalej mamy spadek, mówimy tu o pozytywnych sygnałach.
No w ogóle, o jakichkolwiek sygnałach.
No tak, powiedzmy,
może ktoś grać na spadki,
stopa
tak?
bezrobocia. Spadek stopy bezrobocia, pozytywny sygnał oczywiście, tak? Tak jak mówiłem, cały czas wzrost tego dobrobytu.
No wiadomo, to dobrze w kraju nie jest, jak coraz więcej ludzi nie ma pracy, prawda? No to jasna sprawa.
No i tutaj wspominając, tak, pisałem w ostatnim akcjonariuszu, iż to 10,7%, żeby po prostu nie było mylące w ten sposób, iż w całym kraju jest 10,7% w każdej miejscowości.
Tyle osób, raczej w regionach wiejskich jest większe.
W regionach wiejskich głównie na wschodzie, Polski, tam jest większe bezrobocie. Tam sięga ponad 20% wręcz w niektórych miejscowościach, a w wielkich aglomeracjach wrocławskiej, powiedzmy warszawskiej...
Po kilka procent, po 2-3-4%. No i średnio 10
stawiem, aż więcej
tak?
osób mieszka w miastach.
No tak, tak, ale to jednak... No dobra, czyli generalnie, a jak teraz jest? Jaka jest tendencja aktualnie w Polsce?
Tendencja jest taka, iż z miesiąca na miesiąc, obecnie jest 10,7 w lipcu, była publikacja, spadło z 10,8.
To dobrze.
Tak.
To dobrze, ale wiesz, jest sezon wakacyjny, jest dużo, tak, jest to, dużo, jest to, to dużo pracy sezonowej, prawda? Znaczy, ludzie, tak, nie, do żniw się ludzie zatrudniają, tak? Do zbierania ziemniaków. No.
W takiej sezonowej to, z tego co nie? się orientuję, to nie są chyba takie osoby. To są osoby zarejestrowane, tak?
Aha, że, no ale wiesz, no jak ktoś się, no wiem, o co ci chodzi.
Że ktoś jest... pójdzie tam jagody, pozbiera w lesie i później za przeproszeniem przy drodze...
No wiem, to jest nierejestrowane oczywiście, prawda? No, ale chyba... jednak jest, ale wiesz, no wiesz o co chodzi. No ktoś się najmuje do dolania, nie wiem, piwa, tak? Mhm. Przy imprezie na rynku. Tak. To w styczniu nie najmie się do takiej imprezy, tak? No właśnie, to już jest rejestrowane i tak dalej. No to właśnie, ale wakacje sprzyjają takie, troszeczkę takiemu ożywieniu na rynku pracy. Ludzie łatwiej znajdują niż nie wiem. Dobra, czyli bezrobocie jest, to pamiętam, że to jest ważnym wskaźnikiem. Jakie mamy jeszcze
ważne? No i tutaj warto, jeszcze, no? warto wspomnieć o tym, iż w Stanach jest teraz rekordowo wysokie bezrobocie.
A ile jest?
9, ponad 9%.
To jest dużo, tak?
To jest tam to jest niesamowite, to jest już niesamowicie duże bezrobocie. Tam oni przez wiele lat teraz mieli. To jest w ogóle rekordowe od
A te jaką mają tendencję? Czasu. Kojarzysz mniej więcej?
No teraz już powiedzmy, teraz już nie są takie zmiany. Bardzo,
znaczy wzrasta, ale hamuje.
Wzrasta,
tak?
ale hamuje. Mhm.
Dobra.
Dalej, przechodząc dalej, mamy deficyt budżetowy i dług publiczny. Mhm. Oczywiście spadek tych dwóch wartości jest pozytywnym sygnałem. No mhm. i tak pokrótce to deficyt budżetowy to oczywiście państwo wydaje niż ma przychody. Mhm.
No i musi tą lukę finansować
długiem publicznym, czyli jakimiś powiedzmy kredytami międzynarodowymi.
No, emisją obligacji, bonów skarbowych.
Tak, to bardziej może jednak, jeśli chodzi o deficyty, to obligacje i bony skarbowe. Tak? To już później do obsługi powiedzmy tego długu publicznego, który jest kumulacją tych deficytów budżetowych. Tak?
Jasne, z roku na rok. No, ale wiesz, jaki państwo na świecie ma największy dług publiczny? Nominalnie. Oczywiście, że Stany Zjednoczone, tak? No ale oni biorąc pod uwagę, jaki jest właśnie rozmiar ich gospodarki, że to jest po prostu niewiarygodna machina, no to oni, gdyby jakiekolwiek inne państwo na świecie miało taki dług publiczny, to byłaby jakaś katastrofa.
To nie mógłby mieć.
Nie mogliby mieć.
Nikt by im tyle pieniędzy nie pożyczył. Nawet właśnie i obywatele by im tyle pieniędzy nie pożyczyliby państwu, bo by zobaczyli, że
to się po prostu niewykonalne jest. Także...
Znaczy, ale jeśli chodzi o Stany właśnie teraz, to jest bardzo niebezpieczna ta tendencja, ponieważ już tak jak wspominaliśmy, 14 bilionów dolarów PKB Stanów, a już blisko 14 już mamy
dług publiczny. W Stanach. No to już nieźle.
To już nie.
A chyba w Polsce ile to może nie może przekroczyć?
W Polsce jest nie może. To 50... z kryteriów konwergencji, tych, które do wstąpienia do strefy euro 60%.
A ile
to jest
mamy?
Górna granica. My mamy 47-48%.
Bo zaryzykowałbym, że luz. Jeszcze mamy margines na powiększenie.
Tak, Stany, jak wspominaliśmy, blisko 100%, tak? Ale co warte wspomnienia. Mogę tutaj niedokładną liczbę podać, ale we Włoszech to już dochodzą, to są granice z tego co się orientowałem, 110 bądź 130 nawet procent.
Czy oni, Włosi teraz do strefy euro jakby się nie dostali?
Teraz by się nie dostali do strefy euro. Także.
No to też jest fajne, nie? Żeby dostać się do strefy euro, trzeba spełnić w danym konkretnym momencie warunki, no a potem to już...
Ale nie wszystkie kraje.
Kula i dusza
nie wszystkie nie kraje. Grecja jak wstąpiała do strefy euro, nie spełniała wszystkich
krajów. Nie spełniała, a dostali się. No proszę. No.
Ale tam powiedzmy, to nie były takie różnice, powiedzmy, że o ileś tam 10%. Mhm.
Dobra, mamy jeszcze jakieś ciekawe wskaźniki?
Jeśli chodzi o, no to stopy procentowe.
Dokładnie, Banku Centralnego.
Banku Centralnego ogłaszane przez główny tam organ, czyli Radę Polityki Pieniężnej, tak? Mhm.
Dobra, im więcej, tym gorzej.
Im więcej...
To różnie bywa. To jest tak jak z tą inflacją.
To jest tak z inflacją. A właśnie, to propos inflacji, to ona powinna... W długim terminie one powinny być ze sobą skorelowane, tak?
No, nie,
stopy procentowe i stopa inflacji. No jeśli tutaj chodzi o te stopy procentowe ogłaszane przez Bank Centralny, to wyróżniamy tam trzy główne, czyli stopę referencyjną, depozytową i lombardową. Referencyjna to jest taka powiedzmy najbardziej podstawowa, tak? To jest ta stopa, po której bank centralny kupuje i sprzedaje na rynku międzybankowym bony pieniężne, regulując jakby w ten sposób ilość pieniądza w gospodarce, tak?
No tak, to bank centralny tak, to ma niewiele, że tak powiem, może robić. On tylko właśnie, no nie wiem, to co już ustala stopy procentowe, no i dwa, może tą ekspansję monetarną prowadzić, tak? Emitować bony skarbowe.
Emitować bądź skupywać, jeśli jest za dużo pieniądza w gospodarce. Mhm. No jeśli chodzi o te właśnie 3,5%, no to są oczywiście na podstawie tych stóp procentowych, co jest ważne, na podstawie tych stóp procentowych banki, jakby dodając swoją marżę, udzielają kredytów podmiotom gospodarczym,
bądź przyjmują te depozyty.
Również na podstawie tej marże, wiadomo, bankowe są doliczane do tego. No i tutaj właśnie ten spadek tych stóp procentowych, dlatego jest pozytywnym sygnałem, obniżanie tych stóp procentowych. W czerwcu mieliśmy ostatnią obniżkę o 25 punktów bazowych. Dlatego jest dobre, iż jakby pozwala przedsiębiorcom zaciągać tańsze kredyty, tak?
Tak, ale wiesz co, to tak różnie bywa.
No, banki...
Bardzo często zdarza się tak, to szczególnie teraz w kryzysie, kiedy te gospodarki tam lawirują wokół 0%, wszyscy się modlą, czy żeby się chodzi o plus 0, ale żeby plus cokolwiek, bo plus 0 coś tam, także, że no, to w Stanach Zjednoczonych też widziałem takie, że raz obniżka stóp przez Fed była, inwestorzy odebrali to negatywnie, no bo skoro Fed obniża stopę, to trzeba pomóc tej biednej gospodarce, tak? Gdyby nie obniżył, to znaczy, że tak, że tamtejszy bank centralny uznał, że jest w dobrym stanie, nie potrzeba jej pomagać. Skoro obniżył, to znaczy, że jest w złym stanie. No to akcje wtedy spadły. Także to, no ale wiadomo, tak, że no generalnie powinien
tak, to były większe te wartości, tak? A teraz tak. Już w Stanach, przypomnijmy, stopy procentowe oscylują w granicach 0,025.
Mhm. A wiesz, chyba z ciekawostek, nie jestem pewny, ale chyba w Japonii były raz ujemne stopy procentowe. Znaczy, że oddając pieniądze do banku na, no nie wiem, lokatę terminową, no ciężko nazwać to lokatą terminową, traciło się. Tak, już można było stracić pieniądze.
To była też deflacja przez kilka lat, kryzys w latach 90.
No tak, ale wiesz co, no też tak popatrząc, wracając do Japonii, też to była druga gospodarka świata z tego, co kojarzę, tak licząc tak, po Stanach Zjednoczonych, to oni chyba od 2000 roku indeks jest chyba poniżej, cały czas indeks Nikkei jest cały czas poniżej szczytu. Nie jestem tego pewny teraz, tak z pamięci, ale oni mają no, generalnie problem z więc sobie już na takim poziomie rozwoju, że mają problem z dalszym wzrostem, z powodzeniem wzrostu. Także tam no ciężko właśnie obniżać stopy procentowe. Jest zero, no i co dalej? Także no... Także ale to kojarzy właśnie, że banki oferowały usługi. No ciężko powiedzieć, tak? Oddając pieniądze do banku traciło się pieniądze. To sprytnie przynajmniej, że ktoś to wymyślił. Także... Dobra, mam jeszcze coś takie najważniejsze omówiliśmy.
Takie najważniejsze omówiliśmy. To... Teraz takich innych powiedzmy. Z takich innych no to... To już są takie, niektóre możemy obserwować na bieżąco okresowo, tak, te, które podawaliśmy. Natomiast wracając te stopy procentowe publikuje NBP nie, oczywiście na swojej stronie.
Mi się kojarzą takie rzeczy, mierzy się sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.
Tak, o tych wskaźnikach. Ale jeszcze tak podsumowując te takie sygnały z gospodarki, które płyną, jakby bezpośrednio, to stopy podatkowe, tak, stopy podatkowe, saldo bilansu płatniczego i handlowego. To czy więcej eksportujemy, czy więcej importujemy. Tutaj przez ostatnie kilkanaście lat...
Jesteśmy gospodarką importującą.
Gospodarką, która więcej importuje niż eksportuje. Czyli cały czas to saldo nam... Chociaż teraz poprzez ten kurs wysoki, kurs euro...
No właśnie, nie powiedzieliśmy o super ważnych wskaźnikach, czyli kursy walut.
Kursy walutowe, no tak.
No ale to jest też pytanie, czy co im więcej, tym lepiej, mniej...
No to właśnie,
to nie wiadomo,
w tej chwili mówiliśmy o takich, że maleje PKB, to dobrze.
To jest oczywiste.
To jest oczywiste, tak? Ale teraz właśnie wracając już do tych kursów walutowych, to tak.
Dla jednych jest lepiej, dla drugich gorzej,
jest lepiej.
Tak?
Wzrost kursów walutowych lepiej dla eksporterów, gorzej dla importerów, tak?
No tak, ale też wzrost kursów walutowych to jest też gorzej, bo to co mówisz, jesteśmy gospodarką importującą. Większość towarów, jak wchodzimy my, osoby fizyczne do sklepu, to są raczej towary z zagranicy. Tak. W szczególności nie spożywcze, tylko wszystkie pozostałe. No i to my po prostu możemy mniej kupić za naszą pensję, prawda? Także to, ale z drugiej strony, to właśnie, jeżeli ktoś jest eksporterem, no to miał Eldorado przez ostatnie pół roku.
Także... No chyba, że miał opcje walutowe.
No, chyba, no tak. Chyba, że pozwolił sobie na opcje. Pozwolił sobie na, w cudzysłowie, zabezpieczenie się przed ryzykiem kursu.
No i z takich tych innych tych spraw to jeszcze zmniejszenie udziału polityków w decyzjach gospodarczych, spadek roli związków zawodowych. To są takie przykłady już powiedzmy.
No tak, ale to tak ogólnie na to generalnie trzeba patrzeć, tak, że generalnie. Na ryzyko polityczne. Tak, że pytanie, czy ktoś to chciałby kupić jakąś spółkę, która jest nie wiem, w Rosji zarejestrowana. No ja bym tam nie chciał. Prawda? Albo na Białorusi. Także, no, ale...
co dalej? Aktywa rezerwowe. Aktywa rezerwowe, czyli ogólnie w posiadaniu banku centralnego, tak? Czyli to są waluty obce, papiery wartościowe i złoto. Są ogólnie tak uznawane. Tam jeszcze są SDR-y, ale to nie będę powiedzmy więcej mówił na temat. To jest oficjalna waluta w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jeśli chodzi o te aktywa rezerwowe, to one świadczą o wiarygodności, o bezpieczeństwie danego państwa, tak? Czyli my jesteśmy wypłacani jako dłużnik i eksporter, importer.
Dobra, a co to była ta historia parę miesięcy temu, że w Polsce udzielono jakiejś linii kredytowej? Było takie coś. Tak, i wszyscy nam mówili, o to niedobrze, znaczy, że Polska ma problemy, a cały świat odczytał to jako pozytyw, że to Polska nabrała zaufanie i tak dalej. Nie kojarzysz, nie kojarzysz, o co chodzi?
Nie, nie, nie.
Było coś takiego. Słyszałem. No nieważne, to
ale taki międzynarodowy, tak, międzynarodowy,
tak,
jakiegoś...
Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielił nam chyba na $20 miliardów takiej linii kredytowej.
Generalnie to sporo wzięliśmy kredytów od MFW czy od Banku Światowego. Mhm. Także to spłacamy je tak, te obligacje na przykład Brady'ego, no ale tam już to są sprawy. Z tych takich wskaźników, które ty mówiłeś, które świadczą o takiej, no również o kondycji gospodarki, to publikowane często na jakichś portalach internetowych dane na temat produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej.
To mój telefon, przepraszam bardzo. Nie będę tego
wycinał. Sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna świadczy o konsumpcji, tak? Mhm. Czyli ile sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna jest publikowana.
A jak ta sprzedaż detaliczna ostatnio w Polsce wygląda? Mamy wzrost, spadek?
Tak, to są spadki. Tutaj mam ostatnie dane. A to jest... No małe minusy. To są
za ostatni miesiąc masz?
Minus 0,7. Nie mam niestety.
Ale to jest bardzo mało, bo z tego co ja nie wiem, słyszałem także, dlaczego między innymi Polska tak super broni się przed tym kryzysem. To między innymi dlatego, że Polacy, no nie wiem, nie zmienili swoich nawyków konsumpcyjnych. To się bardzo ciężko generalnie zmienia. To uczą nas tego na mikroekonomii, tak, na studiach, że mimo tego, że no nie wiem, zarabiamy mniej, jest kryzys, to my niechętnie wydajemy mniej. Tak? A Polacy w szczególności wydają mniej. I co powoduje, że jednak ta nasza gospodarka już po części jest napędzana tym naszym popytem wewnętrznym, co tak, to jakby w konsekwencji broni nas przed tym kryzysem. Tak, bo żebyśmy totalnie cofnęli się, oj, jest kryzys, nic nie wydajemy, no to byśmy sami siebie wpędzili w dodatkowe problemy.
No ale właśnie tutaj w tym ostatnim kwartale był bardzo, bardzo niepokojący
minus
znak.
0,7.
Minus 1%. Popyt krajowy, mówię.
Popyt krajowy?
Popyt krajowy, no który jest jednym ze składowych naszego PKB, tak?
No 1%.
Minus 1%.
No sporo.
Tak jak mówiłem.
Nie, to jednak sporo.
Poprzez ten kurs walutowy, tak, mhm. bardzo duże osłabienie z złotego, to...
No kupiliśmy mniej, tak? Bo co wchodzimy do
znaczy,
sklepu?
Znaczy nie, to chodzi o eksport, o relacje między eksportem i importem, tak? Czyli eksport netto. Eksport netto, który jest składową naszego produktu krajowego brutto, czyli eksport minus import, był właśnie wtedy, jak dobrze pamiętam, to pierwszy raz od wielu tutaj kwartałów.
Więcej wyeksportowaliśmy niż zaimportowaliśmy. Tak. No dzięki tak
wysokiemu. To chodzi o przeliczenie na podstawie tego kursu walutowego.
No dobra, ale teraz...
Jak to właśnie nas dźwigało, to właśnie
tak,
nas
jeszcze dźwiga. Ale jak złotówka się teraz umocniła z powrotem, może nie jeszcze, nie aż tak bardzo jak przed kryzysem, ale no, tak połowę tych spadków odrobiliśmy, no to ludzie zaczną więcej w sklepach znowu kupować. Tak? Ja będę miał mniejszy opór przed kupieniem komputera, jakiegoś, nie wiem, spodni z zagranicy i tak dalej,
jeśli,
i tak dalej.
Jeśli to zostanie uwzględnione, tak?
Spadek kursu złotego to został uwzględniony natychmiast.
Tak.
To natychmiast.
Ceny natychmiast skoczyły. No to...
Także, no właśnie.
Nie jest na rękę, powiedzmy, tych firm teraz obniżać szybko te ceny.
No, przecież ropa, jak ładnie to ostatnio potaniała dzięki właśnie spadkowi kursu dolara, także, znaczy benzyna tak na stacjach benzynowych.
Pomimo, że kurs w dolarach wzrósł, to...
Tak, ropy, to mimo... No, ale jednak ta rola ceny dolara w polskiej cenie benzyny jest ogromna.
Jest większa niż ogólnie kursu ropy.
Tak jest. Dobra.
Dalej, to produkcja przemysłowa, tak? Dane są również publikowane. Nowe zamówienia w przemyśle.
Jasne. Dobra, wiesz co, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że oprócz tego, że my patrzymy na te wskaźniki, tak? Już tak powoli przychodzą do podsumowania, to jeżeli... To mam wrażenie, że tak jakby z naszej rozmowy wyłaniają się dwa rodzaje sposobu inwestowania. Jeżeli ktoś jest spekulantem, inwestuje pod dane, to powinien patrzeć na to, jak poszczególne wyniki, tak? No nie wiem, to wszystkiego, tak? PKB, inflacji i tak dalej, różnią się od prognoz.
Od prognoz,
czyli ta tą różnicę. I tu odsyłamy znowu do artykułu w Akcjonariuszu, gdzie tutaj nasi znajomi, przyjaciele z X-Trade Brokers bardzo ładnie to opisali, jak się gra pod te dane. Czyli to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest to, od czego zaczęliśmy. Jeżeli ktoś jest inwestorem długoterminowym i w swojej analizie fundamentalnej rozpatruje sytuację gospodarczą kraju, to musi patrzeć długoterminowo na trendy. Tak? Czy ten trend odwraca tego PKB będzie nam się powolutku odwracał, zaczniemy rosnąć, czy to plus 0,001 to będzie się utrzymywało kwartałami.
Czy będzie literka V, tak jak mamy, tak obserwujemy na giełdzie również z gospodarką.
Nie, no w ogóle pytanie, czy nagle się nam ta prognozowane plus 0,5 w jakiś minus nie obróci w trzecim kwartale, tak? To Marek Zuber chyba na konferencji Wall Street mówi, że będziemy mieli w którymś drugim albo trzecim kwartale będziemy mieli jednak jakieś minus 0,0 coś tam, ale minus będzie.
Jakiś jeden. Tak, pierwszy
od... Oby się pomylił, także jak...
Pierwszy od wielu, wielu lat w Polsce.
A nie wiem, kiedy ostatnio mieliśmy spadek PKB. Naprawdę, spadek PKB. Nie potrafię ci powiedzieć. Początek lat 90.
Lat 90., koniec 80.
Tak, no, wtedy to oczywiste. Mieliśmy jakby zapaść w gospodarce i tak dalej. To mieliśmy gospodarkę, nie wiem, wielkości... No nie wiem, Łotwy, może teraz nie, może troszkę większą, bo byliśmy dużym krajem ludnościowo, ale... Czyli tak, ale taki właśnie, czy wracają ten inwestor długoterminowy musi patrzeć na trendy, czy się odwraca, czy on taki inwestor długoterminowy musi, jemu się musi udać z dużym prawdopodobieństwem dokonać tej prognozy, czy to już ten dołek tego cyklu koniunkturalnego.
Tak? Czy już kupować? Czy...
Tak, bardzo mi się podobało komentarz jednej z osób, nie pamiętam nazwiska, która wypowiadała się pod tym podcastem w komentarzach, że przez to, że w Polsce nie ma krótkiej sprzedaży, to de facto ciężko jest mówić o strategii, kiedy należy kupić, kiedy należy sprzedać. Tak. W Polsce należy mówić o strategii, czy już kupić, albo czy powstrzymać się od kupna. O, to takie strategie jakby w Polsce, te długoterminowe, no kupowanie właśnie.
Nie kupić, sprzedać strategie, tak jak ogólnie się gdzieś mówi w gazetach.
Tak, tak.
Czy dzisiaj podejmujemy decyzję o kupnie czy o sprzedaży? To można mówić o kontraktach, tak? Tam obstawiamy pozycję, w którą pójdzie, w kierunek, w którym pójdzie rynek.
Tak, a w Polsce kupić albo... Albo powstrzymać się od kupna.
Jeśli
tak?
chodzi o statystyki KDPW, tam są publikowane, iż jest tam kilka otwartych pozycji
krótkiej
sprzedaży, ale jest, to największym problemem jest w Polsce jest to, iż nie ma banków, nie ma domów maklerskich, które by były skłonne pożyczać te akcje, tak? Bo to głównie na tym polega, że ja tobie pożyczam akcję, tak? Jestem domem maklerskim, akcje sprzedajesz, później odkupujesz je, jak są tańsze, bo liczysz na spadki i oddajesz mi i zarabiasz tą różnicę.
No tak, ale to jakby o powszechności tego zjawiska to póki co mówić nie można.
Nie można.
Także no szkoda, to by też było moim zdaniem ciekawe. Także, no ale no, są kontrakty na akcje, jakby ktoś miał ochotę, to zawsze może się...
Cztery.
Tak,
cały sześć, czas. Przepraszam, tak? Sześć. Teraz sześć.
Nie wiem, ale tam jest jakiś obrót, ja nie śledzę, ale chyba skandaliczny z tego, co kojarzę.
Nie jest dużo.
Umówmy się, że nie jest dużo. Dobrze.
W ten sposób.
Okej, okay, przejdźmy do konkursu, dobra? Bo tu jeszcze już rozlosujmy. Przypomnijmy, że po raz ostatni, że właśnie sponsorem zeszłego odcinka była firma Zelmer i ufundowała dla naszych słuchaczy odkurzacz. I ten odkurzacz za sekundkę wylosujemy. Już tutaj przejdę do...
Random.org.
No, przejdę najpierw do strony i zobaczmy, ile mieliśmy osób, które się... Ja już teraz odświeżę strony, bo może ktoś podczas tego nagrania się... Nie. Mamy... 14 komentarzy, w tym, ale uwaga, odliczamy pierwsze dwa, bo to są moje. Znaczy pierwsze to jest odniesienie do podcastu zeszłego, drugi to jest mój komentarz, trzeci to Łukasz, to twój. Ty się dzielnie tłumaczyłeś z tego Budimexu, dzielnie tłumaczyłeś, a to wiem, z czego wynika to obciążenie, bo ty masz Budimex, tak?
Miałem.
I wmówiłeś sobie, że on od 100 lat płaci dywidendy. Czyli będziemy...
Dostałem taką łaną dywidendę i...
Tak, sobie... i się zakodowało, że to już od dawna. Dobra, czyli mamy od numeru 4 do 14, tak? Czy mamy wylosować jedną cyfrę od numeru
1 do 10.
Nie, od 4 do 14. Tak, jesteśmy. Tak, od 4 do 14. Jedna uwaga i szczęśliwym numerkiem jest 12. 12 i sprawdźmy jeszcze, kto to jest. Brawo. Tak. 12 i jest to osoba, pan Andrzej Kuczara. Serdecznie, tak, tutaj, numer 12. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze tylko zrobię tutaj screenshota, tak żeby potwierdzić to. Później opublikować u nas na forum. Dobra, proszę Państwa, mamy screenshoty, opublikujemy. Proszę Państwa, no to, proponuję rozdać jeszcze 3 koszulki. Tak, mam dobry dzień, tylko tutaj 3 koszulki i już tylko sekundkę.
To już może wylosujemy 3.
Tak, to może już nie będziemy robili screenshotów, tylko szybko, żeby nie przedłużać, szybko wylosujemy, tylko te numery już sprawdzałem po kolei. Numer 7, to już odnotujemy, kto to jest. Numer 7, niech ja spojrzę. Pan Jarosław. Kapłański. Gratulujemy. Następna osoba. Numer 5. Pani Anna Bukowska. Również gratulujemy. Zapisuję. 7 i 5. I ostatnia koszulka w dniu dzisiejszym wędruje do 9. 9, numer 9. Pani Magdalena. Pani Magdalena Prus. Dobra. Numerki 7, 5 i 9. A jeszcze raz przypomnijmy, że tutaj odkurzacz, pan Andrzej Kuczara. Gratulujemy. Wszystkie osoby, pana Andrzeja będę prosił o przesłanie skanu dowodu osobistego tam w celu potwierdzenia tożsamości. Spróbujemy się umówić jakoś na przesyłkę, a osoby, które wygrały koszulki, bardzo proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia rozmiaru. Już będziemy powoli kończyli. Jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że za tydzień nas nie ma, nie nagrywamy. Mamy drugą przerwę wakacyjną, więc będzie jeden tydzień przerwy i spotkamy się już po tej ostatniej przerwie wakacyjnej w dniu 31 sierpnia. Tak jest, w dniu ostatniego sierpnia nagramy kolejny podcast i już będziemy się widzieli bez przerwy. Także zapraszamy za 2 tygodnie. Już to wszystko na dzisiaj. To był Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem ze mną nagrywał Łukasz Poremski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.